mówiliśmy, zresztą Słowo Boże nam mówi, że Jezus zabronił swoim uczniom, aby oddalali się z miejsca, z Jerozolimy, dopóki nie zostaną napełnieni mocą z wysokości. Moi drodzy, dzieło, które Bóg postawił przed Kościołem, jest dziełem, które nigdy nie będzie wykonane w mocy człowieka. Nie da się go wykonać w mocy człowieka. My możemy napisać wiele mądrych książek teologicznych, filozoficznych, udowadniając, wykazując istnienie Boga, ale bez tego działania, bez tego dotyku Ducha Świętego w sercach ludzi nic się nie da zrobić. Ludzie mogą mieć ogromne argumenty intelektualne, a jednak ich zatwardziałe serce będzie ich trzymało z dala i będą trzymać się z dala od Boga. Jezus powiedział: wy pozostańcie w Jerozolimie. Wy pozostańcie, dopóki i oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni, czyli zanurzeni w Duchu Świętym. I w Dziejach Apostolskich, w drugim rozdziale, kiedy oni są, zwróćcie uwagę, to oni mieli oczekiwać na Ducha Świętego. To nie było tak, że oni byli zajęci różnymi sprawami, a w ogóle ich myśli, ich nastawienie, ich serca nie były przy tym celu, który postawił przed nimi Jezus. Ja wiem, że dzisiaj pracujemy, jesteśmy zajęci i musimy być zajęci różnymi sprawami, ale w tym wszystkim, jeżeli Duch Boży, pozwolisz Duchowi Bożemu działać w swoim sercu, to On wzbudzi w tobie pragnienie, gdziekolwiek będziesz. Czy będziesz w pracy, czy będziesz w szkole, czy gdziekolwiek będziesz cały czas gdzieś tam wewnątrz tęsknił i pragnął, aby moc Ducha Świętego była twoim udziałem. I to jest coś, co jest takim symptomem, że rzeczywiście zaczynamy być posłusznymi temu wezwaniu: weźmiecie moc Ducha Świętego. Powiedzieliśmy, że moc Ducha Świętego jest dla ludzi odrodzonych, zrodzonych z Ducha, Bożych dzieci. Jest to dla ludzi, którzy dali się ochrzcić w wodzie, chociaż są wyjątki i nie zawsze Duch Święty jakby czeka na to, aż ktoś zostanie ochrzczony w wodzie. Czasami to następuje wcześniej, ale ten, u którego następuje to wcześniej, wręcz jest zobligowany, aby wyznał Jezusa później w chrzcie wiary. Dalej mówiliśmy o tym, że to jest obietnica, ona jest darem, ona jest takim dziedzictwem danym w Chrystusie. A więc nie możesz na to zasłużyć, nie możesz na to zapracować. Po prostu Bóg chce, żebyś wziął ten dar, to dziedzictwo, które ci się należy, kiedy stałeś się Bożym dzieckiem. Mówiliśmy o tym, że człowiek, który oczekuje na moc Ducha Świętego, powinien mieć czyste serce. Powinien usunąć ze swojego życia wszystko to, o czym wie, że jest niegodne Boga, że jest grzeszne. Powiedziałem, że Duch Święty, przecież jego symbolem jest gołębica, prawda? Która świadczy o czystości. Tam nie ma żółci, tam nie ma tych rzeczy, które są często w nas. Zgorsznienie, żółć, taka jakaś gorycz gdzieś tam rodząca się do kogoś, to musi być usunięte, bo przecież my mówimy o Duchu, który jest święty, który przychodzi i uświęca i sprawia to pragnienie jeszcze większej świętości w sercu, w życiu Bożego dziecka. Dlatego grzech przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie przebaczony. Kto by zgrzeszył przeciwko Duchowi, kto by bluźnił przeciwko Duchowi Świętemu. Dlatego też powiedziałem, że jeżeli ludzie nie rozumieją rzeczy, które są z Ducha, i często rzeczy z Ducha, jak dar języków, czy języki jako znak, czy inne rzeczy, tak lekko, czy ze śmiechem, czy drwiąco, muszą być ostrożni, aby nie przekroczyć granicy. Prawda? Aby nie tylko zasmucić Ducha, ale żeby nie zgrzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu. A więc kolejnym warunkiem jest to pragnienie. To, co Jezus mówi: czekajcie. I w nich, ja sądzę, było pragnienie. Oni 10 dni, zwróćcie uwagę, oni 10 dni czekali, modlili się, oczekiwali na coś, czego nigdy wcześniej nie przeżyli. Ja myślę, że zbliża się ten czas i może już właśnie w tym okresie letnim i później, nawet jeśli tam nie będziemy mieli wszystkiego tak, jak to powinno być, żebyśmy tam weszli do tego budynku, to może zaczniemy sobie organizować też takie trochę dłuższe modlitwy. Modlitwy o to, że o moc Bożą, o działanie Boże. Bo wtedy nikt nie będzie, my się nie będziemy krępować, inni się nie będą nami krępować, nikogo nie będziemy mogli wołać do Boga. Bo muszę wam powiedzieć, jeżeli jest to pragnienie, jest to oczekiwanie, to na pewno możesz spodziewać się, że Duch Boży zstąpi na twoje życie. To na pewno Kościół może oczekiwać, że Pan w swojej mocy przyjdzie i nawiedzi swój zbór, nawiedzi swój Kościół. Bo przecież mamy wiele obietnic. Szukajcie Pana, oczekujcie na Pana, wzywajcie Pana, prawda? Jezus sam powiedział w Ewangelii Jana w 7 rozdziale od 37 do 39 wiersza o tym, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie i niech pije. A to mówił przecież o Duchu Świętym, mówił o tych rzekach, które popłyną z wnętrza Bożego dziecka. Bóg chce i Bóg ma dla swoich dzieci najlepsze rzeczy. Powiedzieliśmy też, że Duch Święty jest osobą. To nie jest żaden bezosobowy wpływ Boga na nas. Jest trzecią osobą boską. Jest Bogiem i osobą. On jest tym parakletosem, pocieszycielem. A więc przychodzisz do kogoś, do kogo możesz mieć całkowite, pełne zaufanie. Przychodzisz do Jezusa, jak pamiętacie, mówiliśmy, który jest baptystą, jest chrzcicielem. Chrystus, nie człowiek w tym momencie. I przychodzisz do samego Ducha Świętego. I często jest tak, że ludzie przychodzą do Ducha Świętego i boją się. A ja chcę, żebyśmy jakby pozbawili się tego niewłaściwego lęku, obawy czy strachu. Bo przecież Bóg jest dobry. To jest święty Duch. To jest Boży Duch. To jest Chrystusowy Duch. To nie jest jakiś tam duch, prawda? To jest Boży, Chrystusowy Duch. Tak o nim jest napisane. A więc miej pragnienie. Bądź nieustępliwy w tej modlitwie. Nie poddawaj się i nie rezygnuj, aż Duch Święty nie zstąpi, aż Pan Jezus nie napełni ciebie mocą z wysokości. A wtedy będziesz mógł Go wielbić. Tak jak On będzie ci poddawał. Tak jak oni tutaj zaczęli mówić innymi językami. I moi drodzy, ja wiem, że w chrześcijaństwie jest to spieranie się, czy jest jakiś znak chrztu w Duchu Świętym, czy go nie ma, czy należy się spodziewać, czy nie. I zdania są podzielone. Ale jak możesz poznać? Ja myślę, że jest kilka takich elementów i myślę, że jednym z nich są języki. Tu nie chodzi o jakieś mechaniczne mówienie. O rzeczywiście, kiedy powiedziałem w niedzielę, pamiętacie, że na podstawie Ewangelii Jana Jezus powiedział, że kiedy On przyjdzie, to On mnie uwielbi. I zwróćcie uwagę, kiedy Duch Święty przychodzi, kiedy czytaliśmy w tych trzech miejscach, Dzieje, drugi rozdział, Pięćdziesiątnica, Wieczernik, prawda, później dom Korneliusza, tam w Efezie, tych 19 uczniów, za każdym razem, kiedy Duch Święty zstępował, to przekładało się na ich mowę do Boga. Oni uwielbiali Boga, oni mówili tajemne rzeczy do Boga, oni ogłaszali wielkie dzieła Boga, mówiąc innymi językami, tak jak Duch Święty im poddawał i też prorokowali. Ale zwróćcie uwagę, że jakby to przeradza się, że kiedy Duch Święty wstępuje na chwałę, która nie jest czymś milczącym, mówienie językami, glossa, czyli języki i laleo, ona oznacza, samo słowo laleo, mówić, mówić językami. Greckie słowo laleo zawiera w sobie mówić w sposób słyszalny. Nie w sercu gdzieś tam głęboko, ale to jest laleo, czyli mówić tak, żeby inni słyszeli. Kiedy Duch Święty wstępuje, słuchaj, nie możesz być takim, wiecie, pozostawionym bez poruszenia, no bo sam zobaczysz, to jest tak jakby coś przeżywasz radosnego, coś wielkiego, coś doświadczasz, to sam zaczynasz skakać z radości. Na głupim meczu ludzie potrafią skakać, krzyczeć, robić nie wiadomo co. A kiedy Duch Święty wstępuje, z twoich ust popłynie chwała. uwielbienie, cześć. Już nie będziesz takim zamkniętym, jakimś zduszonym, takim, o, ale kiedy On wstępuje, On uwalnia ciebie, twoje ręce się podniosą z radością, z chwałą, nie będziesz się bał, wstydził, ale będziesz błogosławił Pana. Będziesz Go błogosławił i rozumem, i będziesz Go błogosławił tak, jak Duch Święty ciebie inspiruje, dosłownie inspiruje twojego ducha, bo będziesz, zaczniesz się modlić, twój duch zacznie się modlić z inspiracji Ducha Świętego. Wiecie, to jest tak, jak przychodzi to napełnienie, to to zaczyna wytryskiwać z ciebie i zaczynasz wielbić Boga. Ja nie wyobrażam sobie, bo przecież tutaj czytamy, że kiedy Duch Święty zstąpił, oni zaczęli ogłaszać wielkie dzieła, oni zaczęli mówić innymi językami i mówili wielkie dzieła i wszyscy się zbiegli i słyszeli to. To nie było po cichu, to nie było w sercu gdzieś tam. Wszyscy byli świadkami i świadomi, że dzieje się coś ponadnaturalnego. Jedni to wyśmiali, ale inni, będąc poruszeni kazaniem Piotra, czy przepraszam, będąc poruszeni tymi językami, czyli tym ogłaszaniem wielkich dzieł Bożych, które dokonane zostały w Chrystusie, ci ludzie przyszli do upamiętania i do wiary. Moi drodzy, tak więc miej pragnienie, noś je w sobie, pielęgnuj je w sobie, idź na kolana, módl się. Ja, wiecie, słyszę różne świadectwa, jak ludzie przeżywali napełnienie Duchem Świętym. Niektórzy wręcz nawet pod prysznicem przeżywali chrzest Duchu Świętym. Wiecie, bo byli zrelaksowani, jakby ten... I nagle Duch Święty wstępował. Dla Boga to nie jest problem. Prawda? Możesz to przeżyć na ulicy, możesz to przeżyć w zborze, możesz to przeżyć w różnym miejscu. Oczywiście, kiedy spełniamy te warunki i mamy to pragnienie. Moi drodzy, a więc noś w sobie to pragnienie, proś. Nie macie, bo nie prosicie, pisze Jakub 1:6-7. Łukasz 11, rozdział od 9 do 13, wyraźnie Jezus kilkakrotnie wzywa, proście, kołaczcie, zabiegajcie o to. Tak samo jak mamy później zabiegać o dary Ducha Świętego. Dlaczego to jest tak ważne? Dlaczego potrzebujemy? Bo przed nami jest wielkie zadanie, które Pan nam zlecił, abyśmy szli na cały świat i głosili Ewangelię. Nie głosili ją tylko w naszej własnej sile, elokwencji, mocy, inteligencji, ale z tym namaszczeniem ducha. Kiedy czytasz kazania nowotestamentowe, dzisiaj wierzący ludzie, gdyby odczytać te kazania na nabożeństwie jako kazania, powiedzieliby, no ależ się wysilił. Ależ kazanie powiedział, no że Jezus umarł, że zmartwychwstał, no ależ kazanie, no to przecież to jest ABC. Ale oni właśnie głosili proste kazania, ale w mocy Ducha Świętego, które trafiały do serc, do sumień ludzi i sprawiały, że ludzie nagle uświadamiali sobie swój stan i pokutowali. I wzywali Pana. Kochani, my chcemy oglądać cuda tego rodzaju, prawda? My chcemy oglądać, jak ludzie są przez proste zwiastowanie, proste twoje i moje świadectwo, są przyprowadzeni do wiary w Jezusa. Ja wiem, że ludzie są w naszym kraju zneutralizowani Ewangelią. Tak to mogę nazwać. Są zaszczepieni na anty, prawda? Bo coś słyszą, coś myślą. Tam ci ludzie, którzy słyszeli to po raz pierwszy, to byli poganie, którzy nagle zostali zderzeni z prawdą ewangeliczną. Dla nich to był szok. Jak to? Zmartwychwstanie? Chrystus zmartwychwstał. Wyśmiali Pawła na Areopagu, ci wielcy filozofowie, prawda? Ale nie wszyscy. Parę osób było, które poszło za Pawłem, uwierzyło. To słowo zaczęło trafiać tam do nich. A więc proś, szukaj. A później przez wiarę przyjmij moc Ducha Świętego. Galacjan 3:5 i wiersz 14 mówi o tym, że przez wiarę przyjmujemy Ducha Świętego, przez taką dziecięcą wiarę, tak jak przez wiarę przyjmujemy zbawienie, przebaczenie grzechów. Dlaczego? Dlatego, że Bóg ma dla ciebie, dla nas, dla Kościoła najlepsze rzeczy, wielkie rzeczy. Ewangelia Marka, 16 rozdział, pamiętacie, jak się kończy? Takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy we mnie uwierzyli. Jakie to są znaki? A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić. I znowu mamy tutaj języki. Nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi, na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. A więc to są znaki potwierdzające jakby tych, którzy w Jezusa uwierzyli. Co powoduje, że niektórzy nie mogą odebrać tego daru, tego dziedzictwa, jakim jest dar Ducha Świętego. Nie mówię teraz o darach, bo wiadomo, że kiedy przeżywasz chrzest w Duchu Świętym i napełnienie, za pierwszym razem to jest i chrzest, i napełnienie, a później jest ciągłe napełnianie się Duchem, tak jak pisze Paweł w liście do Efezjan w 5 bodajże rozdziale. Prawda? Tam jest cały czas mówi, napełniajcie się Duchem, a więc trwajcie w tym napełnianiu, ciągle go potrzebujecie. Tak jak apostołowie w 2 rozdziale byli napełnieni i ochrzczeni, ale w 4 znowu zostali napełnieni, bo brakowało im odwagi. Co powoduje, że jest tego rodzaju jakby opór wobec tych przeżyć? Moi drodzy, pamiętacie, mówiłem wam o tej deklaracji berlińskiej, kościołów luterańskich w Niemczech, która jest, wielu uważa, że otworzyły później ta deklaracja, to odżegnanie się od Ducha Świętego, bo to był czas tego właśnie pierwszego zielonoświątkowego przebudzenia na świecie, który zaczął się w Stanach, prawda, na przełomie XIX-XX wieku i w 1906 roku trafił do Niemiec, do Norwegii, do Skandynawii. I ludzie zaczęli przeżywać, już wcześniej przeżywali, ale taki bardziej oficjalny czy zauważalny sposób zaczęło to się dziać. Zaczęły powstawać kościoły zielonoświątkowe. Kiedyś w urzędzie naszym krajowym jednego z braci zapytano, ile wasz kościół liczy, ile wy macie lat, nie? W sensie takim, no bo tu kościół jest tradycją wiekowy, a to tam kościół zielonoświątkowy. A ten brat wtedy mówi, my jesteśmy od czasów apostolskich. I bardzo dobrze powiedział, w sensie historycznym czy takich przeżyć to jest początek XX wieku, ale tak naprawdę to jest czasy apostolskie, my wracamy do czasów apostolskich. Jeszcze jedną rzecz chciałbym uczynić, dlatego że dzisiaj, wiecie, było co najmniej kolejne 2 takie nurty charyzmatyczne w latach 60. i później w latach 70. na świecie w kościołach tradycyjnych. Ale to nie jest ten pierwszy ruch zielonoświątkowy, którego powstał Kościół Zielonoświątkowy. Ten ruch charyzmatyczny bardziej zaczął działać jakby na własną rękę, odcinając się od tego kościoła zielonoświątkowego, który na samym początku powstał. Zaczęli tworzyć niezależne, charyzmatyczne kościoły i społeczności. Dlaczego o tym mówię? Bo widzę, jakby patrząc na to i patrząc na to, co dzieje się teraz, widzę pewne nadużycia, widzę pewne rzeczy, które z jednej strony są tożsame dla kościoła zielonoświątkowego, który powstawał na początku XX wieku, a tymi takimi charyzmatycznymi społecznościami. Widzę jedną rzecz, która wydaje mi się jest in plus kościoła zielonoświątkowego. Nie dlatego, że jesteśmy w Kościele Zielonym. Ale widzę to, że podobnie jak Kościół Baptystów, prawda, czy inne kościoły ewangeliczne, Kościół Zielonoświątkowy od samego początku bardzo mocny nacisk kładzie na prawdę Bożego Słowa, na doktrynę, na to, co Boże Słowo mówi o chrześcijańskim sposobie życia. Natomiast te grupy późniejsze jakby troszeczkę w swoim takim zadufaniu starają się poniżyć i nazywają, czy mówią często, że ten kościół zielonoświątkowy to już taki kościół, jak to nazwać, skostniały, taki, tam już nie ma wiele z tych darów, z działania ducha, ci zielonoświątkowcy to już z nazwy są bardziej zielonoświątkowcami, bo i po części coś w tym jest, że sami zielonoświątkowcy jakby nie zabiegają o przeżycia zielonoświątkowe, o Ducha Świętego, o moc, o dary, ale to nie jest cała prawda. Trzeba być mocno osadzonym w Bożym Słowie. I później, mamy później takie różne rzeczy, kiedy akonto prawdy Bożego Słowa, ludzie niby, że są z inspiracji Ducha Świętego, podejmują tragiczne decyzje, które jakby są całkowicie sprzeczne z Bożym Słowem. No, mamy takiego charyzmatyka, albo inaczej, no, ja nie może nie powiem po nazwisku, ale w Skandynawii znany i tak dalej ruch wiary, a niedawno on przeszedł, prawda, czy jakby cofnął się chyba, czytaliście, słyszeliście, bo on tak uważa, że Duch Święty mu powiedział, że powinien wrócić do tradycyjnego kościoła, prawda? I teraz jest pytanie, jeżeli nie znamy prawdy, czy nie trzymamy się prawdy, mamy jedno i drugie, to na pewno nie Duch Święty, bo tego Ducha Świętego, którego znamy, on nas wprowadza w prawdę, uczy nas prawdy i zawsze jest w zgodzie z tym Słowem, moi drodzy. A więc jakie są przeszkody? Niewłaściwe wcześniejsze nauczanie na temat Ducha Świętego. Mówią, to było w czasach apostolskich, dzisiaj już Kościół tego nie potrzebuje. A to jest nieprawda, bo czytaliśmy w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, że ta obietnica należy się wam, waszym dzieciom i wszystkim tym, którzy uwierzą po was. A tutaj jest napisane w Marka 16, od 15 do 17, do 18, że kto uwierzy, takie znaki będą towarzyszyć. Nie ma czegoś takiego. Ja mówię tak, albo Chrystus jest wczoraj, dziś ten sam i na wieki, albo nie. Działał wtedy tak, a teraz już nie działa. Nie. On cały czas do końca dzieje. Zobaczcie, że pod koniec wieków, wiemy, że wchodzimy w czasy ostateczne, właśnie na to, co Bóg pozwolił na nowo odkryć Kościołowi, to przeżycie chrztu w Duchu Świętym, darów Ducha. Kościół dopiero po wiekach jakby zaczął wracać do tego, co było w czasach apostolskich. Tak więc to nie jest biblijne i to nie jest właściwe nauczanie, ale czasami właśnie ludzie mają taki opór, czy rzeczywiście Duch Święty dzisiaj w ten sposób działa. Oczywiście, że działa. Dzisiaj ludzie tak samo potrzebują być uzdrowieni. Tak samo potrzebujemy mocy Ducha Świętego, aby głosić Ewangelię. Nic się nie zmieniło. Właściwie jeszcze więcej potrzebujemy niż nasi ojcowie. Po drugie, lęk obawy, że kiedy będę się modlił, a nuż coś innego otrzyma. Nuż, prawda, stanie się, że to nie będzie od Pana. Mamy wyraźną obietnicę w Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale. Jeśli prosisz Boga o chleb, to co ci da? Da ci chleb, tak? Jeśli go prosisz o te rzeczy, on nie da ci kamienia, on nie da ci węża, on nie da ci skorpiona, a więc jeżeli chodzisz z Bogiem, jesteś Bożym dzieckiem, jesteś pod osłoną krwi Jezusa, nic nie może się niewłaściwego wydarzyć. Kiedy prosisz Boga o chleb, da ci chleb. Kiedy prosisz o Ducha Świętego, da ci moc Ducha Świętego. Amen? Bóg daje to, o co Go prosimy. On chce tylko, żebyśmy wyrazili jasno, wyartykułowali naszą prośbę. A więc 11 rozdział Ewangelii Łukasza, od 11 do 13 wiersza, Hebrajczyków 11:6, jest napisane, że Bóg daje dobre rzeczy tym, którzy Go proszą. Dwie rzeczy. Musisz uwierzyć, że Bóg jest i że nagradza tych, którzy Go szukają. Nagradza ich. Jakuba 1,17, że wszelki datek dobry i dar doskonały wstępuje z góry od Ojca Światłości. A więc to jest dar dobry, doskonały. Po trzecie, niewiara. Ogromną przeszkodą jest niewiara. Ludzie jakby poprzez niewiarę w ogóle pozbawiamy się błogosławieństwa. I niewiara jest jakby źródłem wszystkich innych grzechów, ktoś powiedział. No bo jeżeli nie masz wiary w Boga, to w ogóle odwracasz się od Boga. A jeżeli już uwierzyłeś w Boga, to też musisz uwierzyć, że Bóg chce, żebyś do Niego przychodził z ufnością, z wiarą, z przekonaniem. Żeby nie było w tobie wątpliwości i wahania. Czasami ludzie mówią, no ten jest bardziej godny ode mnie. Tamta siostra, ten brat jest bardziej godny. Nikt z nas nie jest bardziej godny. Staliśmy się wszyscy godnymi przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Amen. Wszyscy zostaliśmy podniesieni do tej samej godności Bożego dziecka. Nie ma żadnej różnicy między nami. Wszyscy zostaliśmy w Chrystusie nazwani królewskim kapłaństwem. Nie jest to za zasługi, nie jest to za dobre postępowanie. Jest to dar łaski, Jego życzliwości wobec nas. A więc jeżeli ja wyznaję grzech, porzucam grzech, prostuję drogi, oto ze względu na Chrystusa, I ze względu na to, że Chrystus został uwielbiony, możesz oczekiwać tego i wręcz domagać się tego. Intelektualne przeszkody. Jak to jest? No, jak to jest? Niech, tu moja żona świadectwo mówiła, że myśmy na nią próbowali wywrzeć presję. Tak tego, tak to doświadczała. No, chcieliśmy dobrze, no. Chcieliśmy, żeby przeżyła. Ale w końcu Pan Bóg gdzieś tam nas zostawił na boku i mogła spokojnie przeżyć. Moi drodzy, ale ludzie się znają, jak to jest? No przecież jak? Bo to przecież, kiedy zaczynasz mówić językami, twój rozum zupełnie tutaj nie funkcjonuje. Powiem wam jedną rzecz. Człowiek, na którego Duch Święty wstępuje, nie przeżywa czegoś takiego jak ekstaza. To nie jest, jak Paweł mówi, byłem w zachwyceniu do trzeciego nieba. On mówi o pewnej formie ekstazy. On mówi, ja nie wiem, co się ze mną działo. Czy to było w ciele? Czy to było poza ciałem? Mówi, nie wiem, byłem w zachwyceniu, jego duch był w zachwyceniu. Nie mylcie tego, bo w spirytyzmie są takie tak zwane teleportacje, gdzie człowiek jakby zostawia swoje ciało tutaj i w swoim ciele gdzieś manifestuje się w innych miejscach. Ale tu duch Pawła był w zachwyceniu, natomiast kiedy przeżywasz przez Duchu Świętym, to jeszcze to inaczej działa. Jesteś tam, gdzie jesteś, zachowujesz całkowicie trzeźwość swojego umysłu. Jakby możesz sam siebie obserwować na to, co przeżywasz. Jak mówię, jak ja przeżyłem chrzest w Duchu Świętym, w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że mówię innymi językami, jakby mogłem to kontrolować, obserwować. Mogę jechać samochodem, iść drogą i modlić się na językach, bo mój umysł, mój rozum w tym momencie odpoczywa. Mój duch się modli. Duch Boży dotyka twojego ducha, porusza twojego ducha, napełnia twojego ducha, a umysł funkcjonuje normalnie. A więc to nie jest jakieś, że wpadniesz w jakiś amok, nie wiadomo co, będzie się z tobą działo i ty nawet nie wiesz, co się z tobą dzieje. Nie w ten sposób. Duch Święty przychodzi w tak kapitalny sposób, że zaczynasz się modlić. I nagle słyszysz, o, ja mówię innymi językami. Czasami, wiecie, ludzie przeżywają rzeczywiście Boże dotknięcie i obecność Ducha Świętego. Mówią, no, ja chciałbym coś powiedzieć, ale ja się boję, bo ja nie wiem, co to wyjdzie z moich ust. Czasami wręcz czują tego rodzaju, nie powiem presję, zachętę do tego, żeby mówić innymi językami, czy też otworzyć swoje usta i uwielbiać Pana. I gdyby tylko otworzyli usta, zaczęliby wielbić Pana, tak jak Duch Święty im poddaje. Nie martw się, Duch Święty jest dobrym muzykiem, dyrygentem. I on pokieruje twoim, jakby inspiruje. Wiecie, to jest to, co płynie tam z wewnątrz. Nie jesteś w stanie już rozumem uwielbiać Boga. To uwielbianie, ta skala uwielbiania przekracza rozum i twój duch zaczyna uwielbiać Pana, tak jak Duch Święty cię inspiruje. To jest Jego działanie w nas. A oni zaczęli mówić innymi językami, tak jak Duch Święty im poddawał. Ale zwróćcie uwagę, że oni zaczęli mówić, że oni tego nie zatrzymywali. Taki pewien profesor, ja wam kiedyś opowiadałem, przypomnę tą historię, którą gdzieś tam wyczytałem, on chciał bardzo przeżyć się z Duchu Świętym, tylko te języki. Jego intelekt nie mógł tego ogarnąć. Jak to? Otworzę usta, nie będę rozumem kontrolował i układał słów, zdań i ja coś będę mówił, modlił się. Nie mógł tego ogarnąć. I pewnego razu, kiedy któryś raz z kolei tam wyszedł, aby się o niego modlono i nagle zaczął mówić innymi językami. Wiecie, i tak jak przeżywamy to, nagle on sobie uświadomił, że wychodzą z jego ust słowa, których nie rozumie. Wiecie, tam jest użyte takie słowo, kiedy Paweł naucza w liście do Koryntian w 14 rozdziale i mówi, naucza na temat mówienia językami. Przepraszam, to nie w tym. W liście do Rzymian w 8 rozdziale, gdzie tam jest mowa o niewysłowionych westchnieniach. Nie wiemy, o co się modlić, ale Duch wspiera nas tymi niewysłowionymi westchnieniami. Tam jest greckie słowo stenosis, które oznacza niewestchnienia. To jest źle oddane u nas. To słowo w tamtym czasie oznaczało nieintelektualne mówienie. Oto Duch Święty wstawia się w tym nieintelektualnym mówieniu, które są u nas przetłumaczone jako niewysłowione westchnienia. A więc Duch Święty, i on nagle uświadomił sobie, że mówi na językach, szybko wstał, mówi, nie, do swoich studentów, którzy zaraz tam się zbiegli, mówi, nie, ja tylko tak sobie bełkotałem coś, paplałem, mówię, to nie są języki. A wtedy jeden ze studentów mówi, to są języki, bo Pan mówił, ja już teraz nie pamiętam w jakim języku, ale on rozpoznał jakiś starożytny język, a on znał ten język. Mówi, Pan mówił właśnie w tym języku. I nagle do niego dotarło, że Duch Święty zadziałał, że on to przeżył. Moi drodzy, to są rzeczy, które są dane, zwróćcie uwagę, to jest charyzmat. Właściwie nie, to jest doreon, to jest dar łaski wynikający z dziedzictwa, jakie dane ci jest w Jezusie Chrystusie. A więc nie bój się, kiedy uwielbiasz Boga, kiedy Go wywyższasz. Duch Święty stąpi, on sobie poradzi z tym oporem, tylko czasami jakby nie próbuj do końca mu się sprzeciwiać. Brak zainteresowania, kolejną przeszkodą to jest brak zainteresowania, starania się o przyjęcie mocy. Dlatego szczerze powiem, rzeczywiście wielu chrześcijan w zborach zielonoświątkowych, nie wiem nawet czy nie więcej niż 50%, nie szuka mocy, nie modli się o chrzest Duchu Świętym. Narodzili się na nowo, dali się ochrzcić, ale nie szukają mocy dla swojego życia. A powinni, z tego względu, że nie, że pastor ich przekonał, ale Słowo Boże, że nas przekonuje. Że Słowo Boże tutaj w tym względzie jest jasne i wyraźne. A więc jeżeli nie szukasz, jeżeli się o to nie starasz, jeśli o to nie zabiegasz, to też nie spodziewaj się, że przeżyjesz moc Ducha Świętego. Ostatnio jeszcze dwie rzeczy. Grzech. O tym tylko wspomnę, bo już mówiliśmy. Jeśli dziecko Boże notorycznie grzeszy, żyje w jakimś grzechu, trwa w czymś, to może być brak przebaczenia, zawziętość, obmówiska, brudne słowa, plotkarstwo, no różne rzeczy. Coś, co brudzi nas i my w tym tkwimy, to nie możemy oczekiwać, że Duch Święty przyjdzie. Musimy się oczyścić, musimy przyjść do Pana, na kolana prosić, aby Jego święta krew nas obmyła. I wtedy z ufnością możemy oczekiwać, że Duch Święty nas napełni. I jeszcze jedna rzecz, niewłaściwe pobudki. Chrześcijanie czasami mają niewłaściwe pobudki. Chcą, żeby Duch Święty na nich stąpił, no bo może doda to im pewnego, ja wiem, prestiżu wśród wierzących. Znaczenia. Duch Święty nie jest dawany dla prestiżu, dla znaczenia, dlatego, żebyś się lepiej poczuł, żebyś coś więcej znaczył w Kościele. Absolutnie. Duch Święty, pamiętacie, weźmiecie moc, aby być moimi świadkami. Taki jest cel. Więc jeżeli jest w twoim sercu troska, aby zanieść Ewangelię Jezusa Chrystusa tym, którzy giną, to jest ta właściwa pobudka. Żeby właśnie odebrać to namaszczenie od Pana, namaszczenie od Ducha Świętego, aby głosić innym Ewangelię, to jest ta właściwa pobudka. A więc, kiedy to jest, to powinniśmy spodziewać się dobrych rzeczy. Czasami mówią ludzie tak, ale ja patrzę na tych ochrzczonych w Duchu Świętym, mówiących językami, ich życie chrześcijańskie wcale nie jest lepszej jakości od tych, którzy tego nie przeżyli. To jest podobnie, jak ludzie mówią tak, ja widzę tych ochrzczonych w wodzie chrześcijan, a ja narodziłem się na nowo, ale odnośnie chrztu w wodzie to... Ale widzę tych ochrzczonych w wodzie, oni wcale lepiej nie żyją od tych, którzy są nieochrzczeni. To jest tego typu argumentacja. Czy dlatego masz nie ochrzcić się w wodzie, bo inni nie reprezentują odpowiedniego duchowego stanu, poziomu? Absolutnie nie. Bo będziesz winien nieposłuszeństwa. Wtedy zatrzymujesz się jakby w połowie drogi odnośnie twojego zbawienia. Tak samo jeśli chodzi o moc Ducha Świętego, czy to, że inni nie żyją tak, jak powinni, którzy modlą się na językach, czy to ma być przeszkodą dla mnie, kiedy mój Ojciec w niebie mnie zachęca, mówi, że ma dla mnie dar, a ja się plecami odwracam do tego daru, mówię, nie chcę? Jakim prawem mogę wzgardzić tym, co Ojciec ma, a ma najlepsze rzeczy dla nas. Nigdy to nie będzie dla człowieka wytłumaczeniem ani wymówką. Wiadomo jest, możemy z całą pewnością powiedzieć, człowiek, który przeżywa chrzest w Duchu Świętym, nigdy w sposób, że tak powiem, automatyczny jego wzrost duchowy nie będzie zaznaczony. Człowiek, który przeżywa chrzest w Duchu Świętym, na pewno będzie lepiej uwielbiał Boga. Powinien. To powinno być owocem. To powinno widać, że on jest odważny, że jego chwała, że on jest, uwielbia Boga. Ta jakość uwielbienia się zmienia w sensie takim też odwagi zewnętrznej, wyrażania, ale też w sensie modlitwy w duchu, w jego życiu. To będzie widoczne. Natomiast ten człowiek tak samo albo jeszcze bardziej musi pilnować swoich dróg. Zobaczcie, napełnionych, tam jest w języku hebrajskim, to jest oddane to napełnienie takim fajnym określeniem, jakby obleczeni w płaszcz ducha. Na Gedeona stąpił Duch Święty i zatrąbił. Tam jest, w naszym tłumaczeniu jest, ogarnął go Duch Święty. Dosłownie jakby Duch Święty, jak płaszcz był nałożony na niego i nagle wstąpiła odwaga w niego, zatrąbił, aby walczyć z Midianczykami. Tylko dlatego, że Duch Święty stąpił. Ale zwróćcie uwagę, cały czas Gedeon musiał chodzić według słowa Pana. Ta moc była do tego, żeby wykonać dzieło Pana. Ale on cały czas musiał pilnować swojego życia. A wiecie, jaki on miał problem? Gedeon, jaki miał problem? Pamiętacie, jaki miał problem? Pomimo, że Duch Święty go ogarnął, pomimo, że Duch Święty działał, on miał problem z bałwochwalstwem. Rozbił ten słup Baala w domu ojca, pamiętacie? A później po jakimś czasie, kiedy już Bóg dał tak cudowne zwycięstwo, on ciągle miał pewien nierozwiązany problem w swoim sercu. Taką skłonność do bałwochwalstwa. Powiesz, jak to jest możliwe? Duch Święty na niego stąpił, tak. I ten Duch Święty na pewno, tak jak Słowo Boże, razem Duch Święty i Słowo Boże przekonywały go, aby czcił jedynego prawdziwego Boga. A kiedy wyzwolił Izraela, to zwróćcie uwagę, że później od tych wrogów mówi, dajcie mi te złote kolczyki. Co zrobił z tego? Ulał sobie bożka. Jak to jest? Człowiek napełniony Duchem Świętym. Powiem tak, człowiek napełniony Duchem Świętym, który nie jest posłuszny słowu, który nie trwa w bojaźni Pana. Słuchajcie, człowiek napełniony Duchem Świętym otrzymuje moc, otrzymuje boską inspirację, otrzymuje boską odwagę, będzie lepiej uwielbiał Boga, ale ciągle jest przez tego Ducha instruowany i pouczony. Trwaj w moim słowie. Trwaj w tym, w tej prawdzie, którą Ci objawiłem. A Samson? Pamiętacie Samsona? Nazarejczyk od urodzenia, już w łonie matki. Już mama nie piła wina, ani żadnych napojów alkoholowych. I on, zarezerwowany dla Pana, odłączony dla Pana, i znowu jest napisane, i stąpił na niego Duch Święty. Ale on miał problem, z którym nie mógł sobie poradzić. Problemem były kobiety. I to go zniszczyło. Prawda? Co to znaczy? To znaczy, żebyś nie traktował w sposób automatyczny. O, ja przeżyłem chrzest w Duchu Świętym, ja tu jestem teraz wielki, prawda? Już nic mi nie podskoczy. Nie. Kiedy zostałeś napełniony, masz namaszczenie do usługiwania, ale w tym usługiwaniu i w swoim chrześcijańskim życiu ciągle musisz wzrastać, dojrzewać, być posłuszny słowu, pilnować swoich dróg, swoich kroków, aby to świadectwo, które jest może tak wspaniałe, nie zostało później zniszczone. Tak więc na pewno nie jest to na skróty w sensie dojrzałości. Na pewno powinieneś starać się o większą świętość w swoim życiu po przeżyciu chrztu w Duchu Świętym. Ale wszystko zależy tutaj od naszej, od naszego posłuszeństwa Bożemu, Bożemu Słowu. Na pewno przeżywając chrzest w Duchu Świętym będziesz mógł być tym narzędziem, przez którego dary Ducha Świętego będą mogły się objawiać, tak żeby Duch Święty miał pełne możliwości, ale ciągle będziesz się uczył chodzenia z Bogiem i chodzenia razem z Duchem Świętym, aby usługiwać tak jak On chce. Popatrzcie, w liście do Efezjan w 4 rozdziale tam jest takie wezwanie do tego. Wierzę, że ci ludzie przeżyli, bo przecież pamiętacie, ten zbór w Efezie zaczął się od tych, którzy pokutowali, zostali ochrzczeni przez Pawła w wodzie, a później włożył na nich ręce i oni zostali napełnieni Duchem Świętym. I ten zbór w Efezie na pewno był zborem, powiem tak, charyzmatycznym, w tym znaczeniu, że przyjmował moc Ducha Świętego. Ale tutaj do nich jest właśnie, apostoł Paweł poświęca cały, właściwie 4, 5 rozdział i dalej mówi, zewleczcie z siebie starego człowieka. Prawda? Wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. Odnówcie się w duchu umysłu, obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga. Odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę. I dalej on tam mówi, niech żadne nieprzyzwoite słowo, to wszystko. A więc wy napełnieni Duchem Świętym, chrześcijanie. I wy, do których później w 5 rozdziale wierszu 18 mówi, napełniajcie się duchem ustawicznie. On ich wzywa, nie zasmucajcie Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. A więc jeżeli przyjąłeś moc Ducha, to tym bardziej jesteśmy wezwani do tego, aby trwać w czystości i świętości przed obliczem wszechmogącego Boga. Ale nie dzieje się to w sposób automatyczny. Cały czas musimy chodzić z Bogiem według Bożego Słowa. I tam Paweł właśnie mówi, żeby pozostawili wszelką złość i gorycz i krzyk i złorzeczenie. To wszystko, żeby pousuwali, a byli pełni Ducha. Chodzili w tej pełności Ducha. Nie pisze do ludzi, którzy tego nie przeżyli. Pisze do ludzi, którzy mieli to przeżycie. Bo im mówi, napełniajcie się Duchem. Ustawicznie napełniajcie się Duchem. Moi drodzy, tak więc pamiętajmy o tym. Bóg chce napełnić siebie i mnie i napełniać siebie i mnie tą mocą swojego Ducha, abyś świadczył z odwagą, abyś świadczył pod Jego namaszczeniem, nie w własnej sile i mocy, aby to dotykało serc ludzi. I każdy z nas, tak jak apostołowie, tak jak Maria, Matka Pana Jezusa i Jego bracia i inni oczekiwali, ty i ja powinniśmy tego pragnąć dla siebie, aby wykonać to największe polecenie, jakim jest głoszenie Ewangelii Jezusa Chrystusa. Widzimy swoją bezradność. Żyjemy w czasach i w takim miejscu, w jakim żyjemy, ale ciągle moc Boża się nie zmieniła. On jest obecny. On chce nas napełniać. On chce nas błogosławić. I wierzę, że chce dotykać ciągle ludzi i dotyka, dzięki Bogu, dalej w naszym kraju. Tak więc języki są dobrą rzeczą. Są takim jakby widocznym, namacalnym znakiem tego, że ktoś został napełniony Duchem Świętym, ale nie tylko języki. Chwała, którą będziesz przynosił, odwaga, którą będziesz miał, aby głosić Ewangelię i to pragnienie, aby podobać się Bogu, aby pilnować swojego chodzenia z Bogiem. Bo wiecie, jeżeli to sprowadza się, ktoś tak sprowadza to tylko do języków, a jego życie jest czasami jeszcze nawet gorsze, nie pilnuje swoich szat, to jest to właśnie taką obrazą, takim to powoduje u innych. To po co mnie to? Duch Święty tego nie sprawia. Kiedy On wstępuje, On daje pragnienie świętości i czystości. Na pewno. Ale nie dzieje się to w sposób automatyczny. Muszę jakby współpracować z Nim i to pragnienie, które On mi daje, moje serce za tym pragnieniem powinno pójść. Ciągle jednak muszę umartwiać w sobie to, co Bogu się nie podoba, usuwać, ale licząc też na moc Jego Świętego Ducha, nie na własną moc, nie na własną siłę.